Będziemy dzisiaj dalej rozważali pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział. Chociaż zajmiemy się drugą częścią tego rozdziału, przeczytamy ponownie cały ten rozdział, aby przypomnieć sobie kontekst tych wierszy, które będą przedmiotem naszego dzisiejszego rozważania. Słuchając tych słów, spróbujmy odczytać intencję, z jaką Paweł kieruje te słowa do umiłowanych przez niego Koryntian. Niech więc każdy uważa nas za sługi Chrystusa i szafarzy tajemnic Boga, a tego w końcu wymaga się od szafarzy, aby każdy okazał się wierny. Ale mi najmniej zależy na tym, czy będę przez was sądzony, czy przez ludzki dzień sądu. Nawet sam siebie nie sądzę. Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam, ale nie przez to jestem uznany za sprawiedliwego. Ale tym, który mnie sądzi, jest Pan. Tak więc nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który też oświetli to, co jest ukryte w ciemności i ukaże zamysły serc. A wtedy każdy będzie miał pochwałę albo uznanie od Boga. A to wszystko, bracia, odniosłem do siebie i do Apollosa z powodu was, abyście nauczyli się na nas nie rozumieć ponad to, co jest napisane, abyście jeden ponad drugiego nie nadymali się pychą przeciwko innemu, albowiem to ciebie wyróżnia. I co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, dlaczego chlubisz się, jakbyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni. Już się wzbogaciliście. Bez nas zaczęliście królować. I obyście zaczęli królować, abyśmy i my razem z wami królowali. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wskazał jako ostatnich, jak skazanych na śmierć, gdyż staliśmy się publicznym widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. My jesteśmy głupi ze względu na Chrystusa, ale wy jesteście rozumni w Chrystusie. My jesteśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do obecnej chwili i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy w nagości, i bywamy policzkowani, i tułamy się, i trudzimy się, pracując własnymi rękami. Obrzucają nas obelgami, my błogosławimy. Prześladują nas, my cierpliwie znosimy. Złorzeczą nam, my zachęcamy. Staliśmy się jakby śmieciem świata i odpadkami u wszystkich, aż do teraz. Piszę to nie dlatego, żeby was zawstydzać, ale jako moje dzieci umiłowane napominam was, bo choćbyście mieli 10 000 wychowawców w Chrystusie, jednak niewielu macie ojców, bo ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez Ewangelię. Zachęcam więc was, stawajcie się moimi naśladowcami. Dlatego posłałem do was Tymoteusza. Ten jest moim umiłowanym dzieckiem i wiernym, godnym zaufania w Panu, który wam przypomni moje drogi w Chrystusie, jak nauczam wszędzie, w każdym zborze. Ale niektórzy nadęli się pychą, jak gdybym nie miał przyjść do was. Lecz przyjdę do was szybko, jeżeli Pan zechce, i poznam nie słowo tych nadętych, lecz moc, albowiem nie w słowie tych nadętych przejawia się Królestwo Boże, ale w mocy. Co chcecie? Mam przyjść do was z rózgą, czy też w miłości i z duchem łagodności? Jak dotąd rozważyliśmy pierwszych 5 wierszy, a w 6 czytamy, że wszystko to, co Paweł napisał, co powiedział o sobie i Apollosie, ma być nauką dla Koryntian i oczywiście dla wszystkich, którzy czytają ten list. Boży sąd, o którym mówił w 4 i 5 wierszu, nie dotyczy tylko Pawła i Apollosa, czy jedynie ówczesnych Bożych pracowników, ale ma utrzymywać w pokorze wszystkich wierzących, gdyż wszyscy jesteśmy szafarzami rozlicznej Bożej łaski. Koryntianie w swej zarozumiałości i sporach wyszli nie tylko poza naukę przekazaną im przez apostoła Pawła, lecz poza spisane Słowo Boże, które wielokrotnie potępia pychę, wyniosłość ducha i pogardzanie innymi. Ta prosta zasada niewychodzenia poza to, co zostało napisane, winna być i dla nas wyznacznikiem w naszych codziennych decyzjach, jak również ostatecznym odniesieniem we wszystkich naszych dyskusjach. Nie wychodzić poza to, co jest napisane. Tutaj oczywiście Paweł nie mówi, że napisano, wiecie, przez Platona i Arystotelesa i my byśmy dzisiaj mogli powiedzieć i przez Szekspira i kogo tam jeszcze byśmy nie wymienili. Nie chodzi oczywiście o wszystko, co zostało napisane, ale ten zwrot najczęściej w kontekście Słowa Bożego odnosi się do tego, co zostało przez Boga natchnione i zapisane przez świętych Bożych ludzi, którzy otrzymali od Boga to objawienie i zostało ono spisane dla Kościoła. A więc o tym mówimy, że do tego się musimy zawsze odnosić i to musi nas powstrzymywać przed naszymi fantazjami, przed naszymi domysłami, przed naszymi daleko czy za daleko idącymi wnioskami. Nie dodawajmy niczego do tego, co zostało raz na zawsze nam przekazane, ale pilnujmy tego słowa, trwajmy w nim i trzymajmy się wyznaczonych przez to słowo granic. Spisane Boże Słowo zawiera pełnię objawienia, w zupełności wystarczającą do prowadzenia pobożnego życia. Nie ma miejsca na pychę i wyniosłość w sercach, które drżą na Boży głos i które są świadome własnej egzystencji z Bożej łaski. Apostoł Paweł zadaje Koryntianom bardzo ważne pytania. Co ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli otrzymałeś, to czemu się pysznisz, tak jakbyś nie otrzymał? Dałby Bóg, abyśmy wyraźnie dostrzegli odpowiedzi na te proste, zasadnicze, retoryczne pytania. Wszystko, co mamy i wszystko, co osiągnęliśmy bezpośrednio lub pośrednio, jest darem Boga. Wszelka nasza zdolność, umiejętność, wszelkie możliwości, które posiadamy, są wynikiem Bożej łaskawości wobec nas, którzy nie mamy Mu nic do zaoferowania, czego On by od nas potrzebował, bez czego nie mógłby się obejść. Wiele z tego, co osiągnęliśmy w życiu, wynika z prozaicznego faktu, że urodziliśmy się w tym kraju, w tym czasie. Gdybyśmy urodzili się w ubogiej rodzinie w Indiach, w Bangladeszu, w Korei Północnej, przy całej naszej inteligencji, pilności i pracowitości, nigdy nie osiągnęlibyśmy takich rezultatów, jakie możemy osiągnąć, żyjąc tutaj i teraz. Na co nie zasłużyliśmy. W żaden sposób niczego nie daliśmy Bogu, że pozwolił nam się urodzić tutaj, w tym czasie, a nie na przykład 85 lat temu, na początku ubiegłego stulecia, gdy przez ten kraj przeszły dwie krwawe, straszne wojny. To Boża łaska, że żyjemy w obecnych dniach. Mamy powszechny dostęp do edukacji, opieki medycznej, chociaż na nią narzekamy, pełne półki w sklepach. To nigdy nie było udziałem większości ludzi, którzy chodzili po tej ziemi. I nadal nie jest. Jesteśmy w niewielkim procencie wielce uprzywilejowanej części ludzkości i nadal narzekamy i nadal się pysznimy, zamiast być wdzięcznymi. Pozostawiając te sprawy przyziemne i doczesne, pamiętajmy, że nikt nie poznał Boga, zanim sam Bóg mu siebie nie objawił. Nikt własnym trudem, gorliwością ani zasługami nie osiągnął własnego zbawienia. Człowiek nie może siebie zbawić, lecz jeśli zostaje zbawiony, to wyłącznie dzięki Bożej łaskawości, którą człowiek może przyjąć prostą wiarą, która jest mu dana. Gdy myślimy o tym, czego dokonaliśmy i porównamy to z tym, czego Bóg dokonał, nie mamy się czym chwalić, ale winniśmy w pokornej wdzięczności wywyższać naszego wielkiego Boga. Dalsza część tego apostolskiego napomnienia jest nacechowana gorzką ironią, a miejscami nawet sarkazmem. Apostoł Paweł bardzo rzadko sięga do takich środków przekazu, ale najwyraźniej jest wielce zawiedziony tym, co dzieje się w koryńskim zborze. Jest wielce zraniony ich niedojrzałością i głupotą i samozadowoleniem, ich poczuciem, że oni to naprawdę są kimś, że oni coś osiągnęli w tym świecie, że oni są znaczący, że im się dobrze powodzi i to jest świadectwem tego, że Bóg jest z nimi i Bóg ich błogosławi i że wszystko jest ok. Apostoł Paweł patrzy na nich i serce mu się rozdziera i mówi do nich jak ojciec do dzieci. Jest to jedno z niewielu miejsc, w którym możemy przeczytać, jak żyli pierwsi apostołowie. Wiecie, mamy czasami taką obrazkową wizję tych apostołów. Cuda, znaki, gdzie nie pójdą, to ich z otwartymi ramionami witają, sobie spokojnie żyją, wszyscy się cieszą, że oni przyszli, że im będą dobrą nowinę zwiastować. A Paweł tutaj maluje zgoła zupełnie inny obraz. I czyni to, aby Koryntianom coś uzmysłowić, gdyż oni żyli w metropolii, która była bogata, w której łatwo się robiło pieniądze. W metropolii, w której ludzie się chwalili, kto ma większy dom, w których ludzie się chwalili swoimi osiągnięciami i zdobyczami. I w zborze w Koryncie doszło do tego, że oni się wstydzili Pawła, który im przyniósł Ewangelię. Doszło do tego, że oni się go wstydzili, bo nie miał prezencji, bo nie miał pieniędzy, bo nie miał elokwencji, bo nie był kimś, z kogo oni mogliby się chlubić. Jak daleko można zabrnąć w iluzji chrześcijaństwa i myśleć, że się jest chrześcijanami i że siedzi się na tronie i króluje z Chrystusem, kiedy się jest w tak nędznym, opłakanym stanie. Słowa apostoła Pawła skierowane w tym fragmencie do Koryntian przypominają mi słowa Pana Jezusa, który kieruje do zboru w Laodycei. Mówi, myślisz, że jesteś bogaty, że wszystko masz, że niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz, żeś nędzasz, żeś nagi, żeś ślepy. W wierszu 8 Paweł mówi, już jesteście nasyceni, już jesteście bogaci, bez nas królujecie. Apostoł Paweł w ostrym kontraście przeciwstawia ofiarne, pokorne, wzgardzone, pełne cierpienia życie apostołów z koryncką dumą i samozadowoleniem, które jakże dzisiaj powszechne jest w Kościele Pana Jezusa. Aby to zobrazować, w 9 wierszu Paweł przywołuje dobrze znaną Koryntianom scenę przedstawiającą rzymskiego wodza, który po wielkim zwycięstwie wraz ze swoją armią triumfalnie przechodził ulicami miasta, pokazując i chwaląc się swoją zdobyczą wojenną. Na początku tego triumfalnego pochodu prowadzeni byli pokonani władcy, ich generałowie i wysokiej rangi dostojnicy. Dalej zdobyte łupy, złoto, srebro, drogocenne kamienie, klejnoty, kosztowności. A na samym końcu szli jeńcy skazani na śmierć. Ci, którzy mieli trafić na cyrkowe areny, aby być tam rozszarpani przez dzikie bestie, na oczach wiwatujących tłumów żonnych ich krwi. I Paweł mówi, my apostołowie jesteśmy jak ci ostatni. Dokładnie taki jest nasz los. Tak wygląda nasze życie. Koryntianie w swoim zaślepieniu i duchowym otępieniu zachowywali się jak zwycięzcy wodzowie, chwalący się swoim triumfem. Natomiast apostołowie przypominali tę grupę pohańbionych, wyśmiewanych jeńców, skazanych na okrutną śmierć. Koryntianie korzystali z dostatku i zamożności swojego handlowego miasta. Nie rozumieli, że wszystko, co mają, zostało im dane, ale wydawało im się, że oni to osiągnęli, że oni to zdobyli, że oni coś znaczą. Nie rozumieli, że Bóg mógł sprawić, by mieszkali w innym, ubogim mieście, gdzie ciężko było o chleb z dnia na dzień, tak jak wielu ludzi w tamtym czasie w Imperium Rzymskim miało. Ale oni mieszkali w tym bogatym mieście, mieli dosyć pieniędzy. Nie było trudno w Koryncie zrobić majątek. Spierali się o swoje przywileje, chwalili się swoimi osiągnięciami i łudzili się iluzją swojego sukcesu. Dla Pawła codzienne naśladowanie Chrystusa oznaczało uniżoną służbę, rozliczne cierpienia i gotowość na śmierć za Ewangelię. Zobaczcie, w wierszu 10 mówi, jesteśmy jak głupcy dla Chrystusa, jesteśmy słabi, jesteśmy wzgardzeni, cierpimy głód, nie mamy co jeść, jesteśmy spragnieni, nie mamy co pić, jesteśmy nadzy, policzkowani. Tu Paweł używa takiego słowa, jakie używano w odniesieniu do Pana, który policzkuje swojego niewolnika. Tułamy się, Trudzimy się, pracując własnymi rękami. Iluż to dzisiejszych apostołów takie życie prowadzi? W ostatnich latach widzimy w Kościele nowy ruch apostolski, ale nijak nie odzwierciedla to tego rodzaju życia apostołów. Raczej odzwierciedla postawę Koryntian, jak do nich Paweł mówi, wy jesteście mądrzy w Chrystusie, wy jesteście mocni, wy jesteście szanowani. Ale mówi, my nie. My, gdy nas znieważają, błogosławimy. Gdy nas prześladują, znosimy to. Gdy nam złorzeczą, modlimy się za nich. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak odpadki u wszystkich. To wyrażenie śmieci i odpadków może odnosić się do pewnego zwyczaju, który był wśród Greków, którzy czasami, gdy przychodziła na nich jakaś katastrofa, gdy przychodziła jakaś choroba, wybierali z ludu najgorszych, więźniów, wyrzutków społeczeństwa i wywozili ich w morze i ich związywali i wyrzucali do morza, żeby przebłagać swoje bóstwa. To były te wyrzutki, te śmieci. I Paweł mówi, my tak jesteśmy traktowani. Jak jakaś katastrofa, jakieś coś zło, no to jest ich wina. To oni przynieśli nową religię, nową wiarę. To przez nich to wszystko. I dawaj zabaty, i lać ich. I do więzienia ich. Najprawdopodobniej ciężko jest nam sobie w ogóle uświadomić, jak dziwne jest to zestawienie, które Paweł tutaj przedstawia. Jak to dziwnie brzmiało w uszach Koryntian i wszystkich pogan, którzy to czytali. Żaden szanujący się Grek nie tolerował poniżenia ani po twarzy. Cios za cios, obelga za obelgę, obraza za obrazę. To było życiowe motto szlachetnych Greków. Nawet ci wielcy myśliciele potępiali postawę pokory, postawę przyjmowania złorzeczenia bez oddawania złorzeczeniem. To, co Pan Jezus nauczał i to, co apostoł Paweł tutaj prezentuje, w starożytnym świecie było czymś żałosnym, czymś godnym pogardy, czymś głupim, czymś nienormalnym. Boża mądrość wzywająca do błogosławienia przeklinającym była nie do przyjęcia przez ówczesną, zarozumiałą mądrość Greków. Tak jak i dzisiaj jest nie do przyjęcia przez wielu napuszonych chrześcijan, którzy chcą naśladować Chrystusa, nie niosąc swojego krzyża. Jeśli przedstawiony tu kontrast między poświęconym Bogu życiem apostołów, a wygodnym i zadowolonym z siebie życiem Koryntian mógł ich zawstydzić i pobudzić ich do chrześcijańskiej służby, może i nam przyniesie praktyczną korzyść. Koryntianie wypaczyli naśladowanie Chrystusa i podążali za szkodliwą i obecnie bardzo popularną koncepcją chrześcijaństwa, które jawi się jako kolejny luksus. Dla tych wszystkich, którzy chcą żyć komfortowo w doczesnym wymiarze, ale dodatkowo mogą w Chrystusie znaleźć duchowe pocieszenie, oczyścić swoje zatroskane umysły z wszelkich niepokojów. Kto nie uzna się za szczęśliwym, jeśli otrzyma darmowe wybaczenie grzechów, pokój z Bogiem i pewną nadzieję wiecznego życia? Kto nie skorzysta z takiej oferty? Ale czy walka się skończyła? Czy podbój został dokonany? Czy można wygodnie zasiąść na tronie i królować? Koryntianie uważali, że tak. Jak dotąd nie dostrzegli tego, co jest związane z dążeniem do uświęcenia. nie pojęli konieczności ciągłej walki z grzechem, ze słabościami ciała, ciągłej wewnętrznej przemiany, która musi w nich zachodzić w procesie upodobniania ich do Chrystusa, który, jak wiemy, nie żył dla siebie samego, ale poświęcił całe swoje życie innym. I to jest fundamentalna zasada chrystusowego życia. Nie żyjesz już dla siebie, ale żyjesz dla Boga i żyjesz dla innych. I dopóki nie zaczniemy stosować tej chrystusowej zasady, nasza chrześcijańska egzystencja jest marną wegetacją, daleką od Bożego życia. Większość ludzi szuka w chrześcijaństwie głosu, który ukoi ich obawy. Przez Ewangelię przyniesie zadowolenie własnej duszy. Niewielu słyszy wezwanie Chrystusa do walki z wszelkim złem, do życia w mocy Jego Ducha, który umożliwił Jezusowi złożenie wszystkich Jego ofiar. Kiedy Paweł mówi do Koryntian dalej: bądźcie moimi naśladowcami, co ma na myśli? Czyńcie moje cuda? Przemawiajcie z moim autorytetem? Nie, wystarczy przeczytać wcześniejsze wiersze, widać, o czym mówi, przez co on przechodzi, z czym on się zmaga, jakie wyzwania stoją przed nim. Apostoł Paweł ma na myśli fakt, że nie istnieje wiele standardów chrześcijańskiego życia, ale jest jeden standard chrystusowy, zarówno dla niego, jak i dla Koryntian, jak i dla nas. Jest z nami bardzo źle, dopóki nie uznamy, że nie mamy prawa realizować naszych własnych egoistycznych planów, podczas gdy inni chrześcijanie, podobnie jak apostoł Paweł, żyją z dnia na dzień w ciągłym samozaparciu i zagrożeniu. W jakiś sposób, który będzie zrozumiały dla naszego własnego sumienia, musimy się zgodzić, że aby naśladować Chrystusa, nie możemy żyć samolubnie. Nie możemy żyć samolubnie, oddaleni od ciężaru i ofiarności chrześcijańskiego boju wiary. Jeśli prawdziwie należymy do Chrystusa, to tak jak Paweł, nieuchronnie musimy dojść do miejsca pełnego poddania Chrystusowi wszystkiego, czym jesteśmy i wszystkiego, co mamy. Nasze upodobania, nasze osiągnięcia, wszystko, co osiągnęliśmy przez nasz trud, całe nasze życie z Jego dorobkiem winniśmy złożyć u Jego stóp, aby On tym dysponował, jak tylko chce. I jeśli nasze serca nie należą do Chrystusa, to co mówię i to, co Paweł tutaj pisze, jest zupełnie niemożliwe i wydaje się szaloną ekstrawagancją. Jeśli natomiast nasze serca należą do Niego, to jest to nieuniknione i konieczne i jest radosne. To poddanie się Chrystusowi prawdziwie jest źródłem największej radości, jakiej możemy doświadczyć na tej ziemi. Wolności od kierowania swoim życiem i prowadzenia go według naszych pomysłów i modły tego świata. I życie pod panowaniem dobrego Pana, który oddał za nas swoje życie. To właśnie ofiarne życie Pana Jezusa Chrystusa przemieniło zupełnie myślenie i nastawienie do życia Jego apostołów. Po tym, jak byli świadkami ofiarnego życia Pana Jezusa, oni już nigdy nie byli w stanie usprawiedliwiać życia tylko dla siebie. Obserwując nastawienie Pana Jezusa do ziemskich przyjemności, z których On nie korzystał, Jego nastawienie do wygód, Jego poświęcenie w służbie Bogu i ludziom, Jego uczniowie nie byli w stanie prowadzić dalej swojego starego życia, zadowalając się doczesną wygodą, reputacją czy religijnością. Takie podejście było już dla nich niemożliwe. Pytanie jest, czy jest możliwe dla nas? Jeśli my sami nadal jesteśmy pogrążeni w zaspokajaniu naszych własnych ambicji i pragnień, jeśli jesteśmy nadal zaślepieni doczesnymi wartościami, które są w tym świecie, tradycyjnymi ideami, receptami na życie, to jesteśmy smutnym świadectwem naszego nieposłuszeństwa apostolskiemu nakazowi uczniostwa, naśladowania apostołów, tak jak oni naśladowali Chrystusa. Jest to dowodem braku dogłębnej wewnętrznej przemiany i ostatecznie jest sądem nad naszym bezwartościowym, samolubnym życiem. Choć intencją Pawła nie było zawstydzenie Koryntian, myślę, że się zawstydzili. Mam nadzieję, że się zawstydzili i mam nadzieję, że my się wstydzimy, jeśli trzeba. Apostoł Paweł, chociaż tutaj w tym wierszu mówi, że nie chce was zawstydzać, nie możemy brać tego wiersza i mówić, a nigdy nie zawstydzaj ludzi w Kościele. Nigdy nie powołujmy się na ten wiersz, dowodząc, że nie wolno nikogo zawstydzać. W 6 rozdziale apostoł Paweł karci Koryntian za ich kłócenie się przed świeckimi sądami i wyraźnie w 5 wierszu 6 rozdziału mówi, że jego intencją jest ich zawstydzić, że tak robią. I w wielu innych miejscach mówi, piszę wam to, żebyście się zawstydzili, żeby wam było wstyd, że tak myślicie, że tak postępujecie, że tak żyjecie. Tutaj natomiast Paweł kończy swoją ironiczną naganę i przemawia do Koryntian jak do swoich własnych dzieci. Samo słowo oznaczające napomnienie czy zachętę w wierszu 14 jest słowem, które wyraża ostrzeżenie i radę, których ojciec zwykle udzielał swoim dzieciom. Choć brzmi w nich nuta srogości, nie jest to srogość próbująca złamać opór krnąbrnego niewolnika, ale raczej jest to srogość, która wyraża boleść, usiłującą zawrócić marnotrawnego syna z jego drogi, aby przyszedł do domu ojca. Paweł zajmował wyjątkową pozycję duchowego ojca w stosunku do koryńskiego zboru. On nigdy nie tytułował się ojcem, tak jak Pan Jezus powiedział, byśmy nikogo nie nazywali ojcem. I tu nie chodzi o to, żeby teraz Koryntianie do niego się zwracali ojcze duchowny czy coś w tym stylu. Ale Paweł wskazuje na prosty fakt, że chociaż mają wielu nauczycieli, mają wielu wychowawców, to on jest tym, który im przyniósł Ewangelię. A więc w tym sensie jest ich duchowym ojcem, że głosząc im Ewangelię jako pierwszy, zrodził ich niejako w Chrystusie. Użyte tutaj słowo nauczyciel czy wychowawca przetłumaczone u nas, to słowo pedagogos. Był to starszy wiekiem i godny zaufania niewolnik, który codziennie prowadził dziecko do szkoły. Uczył je zasad moralnych, troszczył się o właściwy rozwój charakteru i dbał o odpowiedni rozwój osobowości powierzonego mu dziecka. I takie dziecko w bogatym domu mogło mieć wielu tego rodzaju wychowawców. Natomiast każde dziecko ma tylko jednego ojca. I oczywiście naszym ojcem jest Bóg w niebie. Ale w Kościele Bóg tak sprawia, że rodzimy się do nowego życia dzięki świadectwie ludzi, dzięki pomocy i trosce i opiece ludzi. I Paweł wiedział, że żaden z koryńskich nauczycieli nie mógł go zastąpić, ponieważ żaden z nich nie miał takiego przywileju jak on, by ich zrodzić w Chrystusie przez Ewangelię. I dlatego Paweł w uniżeniu nawoływał ich, aby go naśladowali, aby nie wzbijali się w pychę, aby nie żyli w jakiejś iluzji samozadowolenia, ale patrzyli na to, jak on żyje. Jak on się poświęca, jak on pracuje, ile on znosi, i żeby go naśladowali. Oby każdy z nas mógł tak żyć, aby móc innym powiedzieć: naśladuj mnie. Wielu ojców życzy sobie, by jego dzieci były tym, czym ci ojcowie nie byli nigdy w stanie być. Większość nauczycieli nakazuje swoim uczniom: rób, co ci mówię, raczej niż czyń tak, jak ja czynię. Paweł natomiast odważnie stawia siebie samego za wzór i posyła do Koryntu Tymoteusza, aby przypomniał im o życiu i postępowaniu Pawła. Co nie oznacza, że Paweł nie zamierza przyjść do Koryntu. Planuje do nich przyjść, jeśli tylko Bóg nadarzy ku temu sposobność. I kiedy przyjdzie, chce, żeby to było miłe spotkanie. Nie chce, żeby musiał wyciągać rózgę, która jest obrazem sądu, która jest obrazem kary, ale chce przyjść do nich z łagodną miłością. Ale widząc tą sytuację, która jest w Koryncie, Paweł wiedział, że jeśli przyszedłby teraz, to nie miałby dla nich miłych słów, pochwały, ale niestety miał, jak w tym liście będziemy dalej czytać, wiele słów napomnienia, wiele słów krytyki, wiele słów, które miały ich przywieść do otrzeźwienia. Jednak w Koryncie było wielu głośnych krzykaczy, którzy mówili wielkie nadęte słowa, którzy pysznili się, mieli wiele do powiedzenia. Ale Paweł mówi, że to nie ich głośne słowa będą poddane ocenie, ale ich życie. Czy prowadzą życie w Bożej mocy? Czy doświadczają w swoim życiu mocy Ducha Świętego, zwycięstwa nad grzechem, pożądliwościami, modłą tego świata? To Paweł mówi, to chcę sprawdzić, to chcę zbadać, to chcę pokazać. Porównajcie ich życie z moim życiem, mówi Paweł. Moje życie, mówi, jest dowodem mocy Bożej, gdyż Królestwo Boże zasadza się na mocy. Wielu ludzi wczytuje w ten fragment cuda, znaki. Nie wykluczam, że to było częścią tego, ale kontekst zupełnie o tym nie mówi. Kontekst mówi o mocy Ducha, który prowadził Pawła w jego poświęceniu, w jego ofiarności, w jego cierpieniu, wytrwałości, w głoszeniu Ewangelii. I Paweł mówi, gdy przyjdę do was, chcę się zapoznać nie z waszymi słowami, nie z tym, co o sobie twierdzicie i co mówicie i krzyczycie, ale jak żyjecie. Czy w waszym życiu przejawia się moc Ducha Świętego? Pan Jezus nie powiedział, poznacie ich po ich słowach, ale powiedział, po owocach. Po owocach ich poznacie. Nie po słowach. O, wielu ludzi może mówić piękne rzeczy. Świat jest pełen rozmów na różne chrześcijańskie tematy. Lecz każdy nasz czyn przemawia głośniej niż 1000 naszych słów. Głośne, odważne słowa są jedną rzeczą. Natomiast posłuszeństwo Chrystusowi, życie w mocy Jego Ducha, pokorna służba i ofiarne działanie to zupełnie coś innego. Apostoł Paweł zadaje im to retoryczne pytanie, czy ma przyjść do nich z rózgą, czy ma spotkać się z nimi w łagodnej miłości. I oczywiście Koryntianie nie mówili, no przyjdź z rózgą. Wszyscy wolimy miłą, przyjazną atmosferę zamiast trudnych rozmów i tego typu kazań, zajmowania się grzechem, samolubstwem, krnąbrnością i innymi ludzkimi przywarami. Każdy list Pawła skierowany do wierzących pachnie miłością, ale nie jest to miłość, która jest ślepa, sentymentalna, wzdrygająca się przed trudnymi tematami, przed stosowaniem niezbędnych środków wychowawczych. Miłość, która przymyka oczy na wady, prowadzi człowieka do ruiny, do zguby. Natomiast miłość, która patrzy na człowieka oczami Chrystusa, jest pozbawiona sentymentalnych złudzeń, ale jest realistyczna, praktyczna, nastawiona na bolesną przemianę naszego ludzkiego życia, chyba że już siedzimy na tronach z Chrystusem. Już panujemy, tak jak Koryntianie sądzili, że już tak wysoko są, że już ich nic nie rusza, że już im nic nie trzeba, że już nie potrzebują ani Pawła, ani innych, gdyż zasiedli wysoko na tronach, a się spierali ze sobą, po sądach się włóczyli, dopuszczali w swoim zborze cudzołóstwo, na nabożeństwach wrzeszczeli jak szaloni i zachowywali się jak banda zwariowanych ludzi. Ale myśleli, że wszystko jest w porządku, że Bóg im błogosławi, bo są bogaci, bo mieszkają w pięknych domach, bo im się dobrze powodzi. Jakżeż to przypomina współczesny Kościół? Apostoł Paweł kochał Koryntian, mimo tego wszystkiego, i przemawiał do nich w miłości. I chociaż to jego przemawianie było czasami szorstkie i mogło się wydawać, zadawać im głębokie rany, ale ostatecznie taka miłość okaże się najlepszym lekarstwem na dolegliwości ludzkiej natury. I Paweł nie zamierzał się od tego wstrzymywać. Choć posługiwał się czasami ciętym językiem, bolesną ironią i sarkazmem, jego serce odzwierciedla ojcowskie serce Boga, pragnące obfitego, owocnego życia jego umiłowanych dzieci. I niechaj Bóg nam dzisiaj pozwoli w tym usłyszeć miłujące serce Boga skierowane do nas. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany Panie, prosimy, byś w swojej łasce pomógł nam dzisiaj przyjąć Twe słowo, aby i ono w nas wykonało Twoją pracę, abyśmy nie dali się uwieść iluzji, jaka dzisiaj widzimy jest rozgłaszana wszem i wobec i w Twoim Kościele. Iluzji samozadowolenia, iluzji królowania z Tobą i panowania i osiągnięcia tutaj wszystkiego teraz na ziemi, zamiast skupienia się na ciężkiej pracy, na zapieraniu się samych siebie, na wytrwałości w życiu dla Ciebie i głoszeniu Ciebie ludziom wokół, zabieganiu o sprawiedliwość, o świętość, o prawdziwą pobożność, o owoce ducha, owoce sprawiedliwości, ten doskonały owoc, który tylko Ty w nas możesz uczynić, kiedy lgniemy do Ciebie i rezygnujemy z próżności i głupoty i tego wszystkiego, co ten świat mówi nam, że musimy mieć, czym ten świat się pyszni, czym ten świat nas nęci. Zachowaj nas, Panie, od budowania kościoła według modły tego świata, ale daj nam łaskę patrzeć na ten wzór, który widzimy w tym fragmencie i wielu innych. Wzór miłości, która poświęca się dla innych, która nie ma upodobania w sobie samej, ale która szuka, jak błogosławić, jak pomóc, jak wesprzeć, jak zachęcić, czym się podzielić. Boże, przemienij nasze serca, prosimy. Zachowaj nas od narzekania i biadania nad naszym własnym losem, a daj nam serca, które prawdziwie troszczą się o Twoje królestwo, Jego sprawiedliwość, z których wyrasta życie pełne chwały dla Ciebie, pełne poświęcenia się Tobie i ofiarności wobec innych. Prosimy, Panie, zmiłuj się nad nami i zachowaj nas od laodycejskiego zaślepienia, od korynckiej pychy i buty i samozadowolenia. Prowadź nas drogą prawdziwego uczniostwa i daj nam wzrastać w Tobie, w pokorze, w miłości, w prawdzie, w coraz większym doświadczeniu Twojego świętego Ducha i Jego przemożnego działania. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.